Twoje radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarnowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dziś w programie temat ważny, a dla wielu osób codzienny – życie na wózku. Porozmawiamy o tym, jak wygląda rzeczywistość osób z niepełnosprawnością ruchową, co je wzmacnia, co utrudnia funkcjonowanie, jak wygląda przestrzeń miejska i czy rzeczywiście jest dla wszystkich. Są dziś z nami osoby, które poruszają się na wózku od urodzenia, a także organizatorzy akcji Miejski Survival na wózkach ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach, emocjach i nadziejach, ale też o tym, jak można zmieniać rzeczywistość na bardziej dostępną. A moimi dzisiejszymi gośćmi Przemysław Czaborek z mamą Iwoną, Natalia Kieczka, blogerka Natka na kółkach z tatą Markiem, Krzysztof Moliński z mamą Małgorzatą. Dzień dobry, witam wszystkich.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Cześć.
To może tak pokrótce, kim jesteście, czym zajmujecie się na co dzień?
Ja jestem blogerką, możecie mnie kojarzyć pod nazwą Natka na kółkach i aktualnie jestem tegoroczną maturzystką, która cieszy się już wakacjami po maturze.
Przemek Czaborek, sekretarz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Wolontariat Szansa.
I czym na co dzień zajmujesz się?
Na co dzień pracuję w Urzędzie Miejskim.
Krzysztof Moliński, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa. Też na co dzień pracuję w Urzędzie Miejskim.
No dobrze, to teraz kilka słów do opiekunów. W jakiej roli jesteście dzisiaj? Jak wygląda wasza codzienność?
Marek, tata Natalii. Jestem tutaj w roli, jakby powiedzmy sobie, wspierającego Natalę. Jak wygląda nasza codzienność? Mhm. A różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Raczej dajemy sobie radę z wyzwania, które stawia nam rzeczywistość. Staramy się pokonywać jak tylko potrafimy. No i co? I cały czas do przodu, nie?
Iwona Czaborek, jestem mamą Przemka. Na co dzień opiekuję się synem. Jesteśmy w stowarzyszeniu.
I działacie.
I działamy, tak. Mhm. A na ogół najwięcej czasu poświęcam swojemu dziecku.
Małgorzata, mama Krzysztofa. Na co dzień opiekuję się synem w ten sposób, że codziennie pomaga mu w dojazdach do pracy, ponieważ pracuje w retuszu. I także w stowarzyszeniu działamy wspólnie. Po prostu służę swoją pomocą, gdziekolwiek potrzebuje mnie.
Natalko, może co bywa najtrudniejsze w poruszaniu się po naszym mieście?
Po naszym mieście zdecydowanie największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o poruszanie się, są chodniki, a bardziej fakt, że są nierówne, ponieważ na nierównym chodniku, jadąc wózkiem, łatwo można się przewrócić i spaść z wózka.
A są takie miejsca, które właściwie wykluczają was całkowicie?
Tak, są takie miejsca i to, co mi się pierwsze nasuwa na myśl, to są wszystkie kawiarnie, lokale na ulicy Warownej w Stargardzie, ponieważ cała ta ulica jest zrobiona kostką brukową, dokładnie, i to utrudnia poruszanie się po niej wózkiem, a dodatkowo wysoki krawężnik, który znajduje się praktycznie przy każdym lokalu, też jest trudny do pokonania. Ja wiem, że nie pokonałabym tak wysokiego krawężnika, gdybym chciała dostać się sama, bez pomocy opiekuna, bez pomocy taty, czy kogokolwiek innego.
Wiecie co, dopiero sobie to uświadomiłam. Ja na co dzień gdzieś tam człowiek przechodzi tą Warowną i teraz jak o tym mówicie, to sobie właśnie to wyobraziłam, te duże krawężniki, nie? Przemku?
Też takim wyzwaniem są codzienność przychodzenia do pracy. Na ulicy właśnie Staromiejskiej tam to jest te kocie łby i tam przejść przez nawet 10 metrów od samochodu, no to momentami graniczy wyzwaniem dużym.
To w takim razie jak sobie radzicie po prostu, jak jesteście?
No z pomocą rodziców przede wszystkim. W moim przypadku to z pomocą taty.
Codziennie tata musi ci pomóc, tak, po prostu przejechać, żeby dostać się do pracy, tak?
Tak, dokładnie, tak. Mm.
Czy można powiedzieć, że coś na przykład się poprawiło na przestrzeni jakichś tych ostatnich lat?
Bardzo dużo. Praktycznie ulica Wyszyńska jest dostosowana na tyle, że ja pamiętam czasy, kiedy nie była tak dostosowana, jest dostosowana teraz w tym momencie, że można przejść praktycznie całość.
Jest też dużo odnowionych ścieżek rowerowych i te ścieżki rowerowe są dużym ułatwieniem dla nas, dla osób poruszających się na wózkach, a ja jako absolwentka drugiego liceum ogólnokształcącego w Stargardzie, tak zwanego nowego ogólniaka, mogę powiedzieć, że w trakcie mojej edukacji w tej szkole, ta szkoła zyskała mianę szkoły bez barier, ponieważ zamontowano platformę na pilota, która ułatwia pokonanie schodów wózkiem.
To praktycznie chyba jest jedna szkoła, prawda? Chyba z taką platformą.
Tak, i też chciałam powiedzieć a propos szkół, pytałaś wcześniej o miejsca, które całkowicie nas wykluczają i ja pamiętam, jak byłam po szkole podstawowej i wybierałam dla siebie szkołę średnią i przez moment rozważałam tak zwany stary ogólniak, czyli liceum numer 1 i osoba z mojej rodziny, która uczęszczała do tej szkoły, uświadomiła mi, że muszę wykreślić jakby tą szkołę z listy moich jakby marzeń, ponieważ nie ma szans, żebym sobie poradziła w starym ogólniaku, bo jest tyle schodów, bardzo stromych schodów i po prostu nie ma szans, żebym ja jako osoba na wózku poradziła sobie funkcjonując w tej szkole.
Ale ta platforma w tym ogólniaku też to chyba była stworzona tak praktycznie chyba dla ciebie, prawda?
Tak, dla mnie, ale też z taką myślą, że jeżeli kiedyś pojawi się osoba inna na wózku, która w przyszłości będzie chciała chodzić do tej szkoły, to żeby było to też ułatwienie dla tej osoby. I żeby jakby pokazać osobom, które będą chciały przyjść do szkoły, że że jest to szkoła bez barier. I w szkole też byliśmy w szkole, to się nazywa chyba teraz Ekonomik, szkoła na osiedlu Zachód, zespół szkół numer 2, o ile się nie mylę. Też jest szkołą dostosowaną, bo ma podjazd, ma windę, bardzo dużą salę gimnastyczną. Tą szkołę też odwiedziłam, kiedy wybierałam sobie szkołę średnią i dowiedziałam się w tamtej szkole, że gdybym wybrała tą szkołę i chodziła do niej, to mogłabym uczęszczać nawet na WF, co było dla mnie takim dużym i pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ w szkołach, do których chodziłam, zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej, musiałam mieć całoroczne zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza rodzinnego, bo ze względu na moją niepełnosprawność nie mogłam uczęszczać na WF-ie. I to też jest takie wykluczające.
To jest wykluczające całkowicie praktycznie.
Tak.
Przecież ruch jest niezbędny i rehabilitacja przecież chociażby właśnie przez WF, nie?
Taka jest rzeczywistość, idąc do szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnej, integracyjnej. Zderzamy się z taką rzeczywistością, że dla mnie, dla ojca, wszystko co zauważam, jeśli chodzi o obiekty, to wydaje mi się, że wystarczy zrobić podjazd do danego budynku i nazywa się to obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W środku jest zupełnie inaczej i dopiero gdy osoba taka dostaje się, to zaczyna się kombinowanie, myślenie, jak tutaj sprostać barierom.
A łatwiej by było na przykład konsultować się, prawda, właśnie z takimi osobami, jak wy, tak, poruszającymi się na wózku i wówczas...
Tylko nikt tego nie robi.
I to wówczas byłoby dużo łatwiej, bo wy byście mogli wskazać ewidentnie, co przeszkadza w takim codziennym funkcjonowaniu, nie?
To tak, żeśmy z Natalą zrobili w podstawówce, tak, jeśli chodzi o pytania, jakie bariery dla was są tutaj przeszkodą, więc powiedziałem, to weź córkę na spacer po szkole i wokół szkoły, sami się przekonacie.
Tak, to jest najłatwiejszy sposób, nie? Żeby zobaczyć właśnie.
Tak, i a propos spaceru, to co Tata wspomniał, kiedyś moja cudowna nauczycielka wspomagająca ze szkoły podstawowej, pani Bożenka, dała takie zadanie domowe osobom z mojej klasy. Wracając do domu dzisiaj, pomyślcie sobie, wyobraźcie sobie, że jesteście Natalką, że poruszacie się na wózku i zastanówcie się, z czym byście mieli problem. Czy bylibyście w stanie dojść ze szkoły do domu, tak czy nie? A jeśli nie, to dlaczego?
I jak wyszedł właśnie ten, można powiedzieć, eksperyment troszkę?
Bardzo, to było dosyć dawno temu, więc słabo pamiętam, ale jestem pewna, że bardzo dużo osób powiedziało to, co ja na początku, że nie byłoby w stanie pokonać drogi z domu do szkoły, głównie ze względu na chodniki nierówne i wysokie krawężniki.
A jak to wygląda w innych miastach, jakbyście mieli powiedzieć? Są takie miasta, które są bardziej dostosowane i widzicie to ewidentnie?
Tym jedynym miastem, jaki dobrze pamiętam, gdzie jest dostosowany tak idealnie wręcz, to jest Ciechocinek. Byłem tam dwa tygodnie i powiem szczerze, że praktycznie spuszczałem się sam po
tak,
całym mieście.
Tak, to jest akurat, jakby powiedzieć, kurort dla osób, które gdzieś tam jeżdżą do sanatoriów, prawda?
A dla mnie takim miejscem jest Jastrzębia Góra, ponieważ w tym mieście nie ma żadnych nierównych chodników. Wszystkie są praktycznie takie, że można się poruszać po nich bez problemu i też jak są krawężniki przy chodnikach, to są one w pewnym miejscu jakby obniżone w ten sposób, że nawet pokonanie krawężnika wózkiem nie sprawia problemu i też bardzo dużo hoteli jest, nie tylko w Jastrzębiej Górze, ale ogólnie w różnych miastach jest bardzo dobrze dostosowanych. Nawet do tego stopnia, że w niektórych pokojach w hotelach możemy spotkać się z dostosowanymi, czyli szerokimi łazienkami, do których można bez problemu wjechać wózkiem.
Czyli jest z czego czerpać.
Tu możemy wspomnieć, że właśnie taki pozytywny akcent to hotele i tutaj mogliby się inni uczyć i brać przykład, bo stwierdzamy otwarcie, że hotele to są instytucje, które najbardziej i najszybciej reagują na te potrzeby osób niepełnosprawnych i najbardziej się dostosowują pod względem dojazdów, pokoi. Natalia na przykład może być sama w pokoju. My jesteśmy jako rodzice, opiekunowie w drugim pokoju i to nie stanowi żadnej przeszkody. Są też pokoje łączone, jeśli taka jest potrzeba, taki wymóg. Także tutaj hotele jak najbardziej
hotelarstwo na plus. Tak, na plus. No dobrze, a teraz może właśnie jeszcze do opiekunów, do was, do rodziców. Co dla was właśnie bywa największym wyzwaniem w takiej logistyce codziennej, w takim planowaniu dnia?
Przez tyle lat, no to jesteśmy już poukładani, że praktycznie nie ma przeszkód, nie? Ewentualne przeszkody są wtedy, kiedy zachorują, to wtedy trzeba szybko działać, gdzie też jest tym duży problem z dostaniem się na przykład szybko do lekarza, gdzie na przykład w ich przypadku to musimy jak najszybciej.
Teoretycznie osoby z niepełnosprawnością powinny być poza kolejnością. Znaczy, jak to wygląda?
Tak, ale to najczęściej się mija z tym, żeby na przykład nam się należy. To nie jest tak. Są problemy z tym, żeby się dostać do lekarza bez żadnego ale. No tutaj jest tylko z tym problem, a tak to przez tyle lat to mamy tak już wszystko poukładane.
Musicie sobie poradzić
tak,
po prostu.
Tak, dokładnie. Musimy sobie radzić. No innej opcji nie ma, nie? Bo mają tylko nas praktycznie.
Tak,
nie?
Tak.
Ja chciałem powiedzieć, że słysząc takie pytanie, to pytanie teoretycznie jest proste, ale dla mnie jest bardzo trudne, bo tak jak koleżanka wspomniała, przez te 20 już lat człowiek jest ułożony od rana do wieczora i wie, jak ma postępować w danej chwili, w danej godzinie. Gdybyś mnie zapytała, jak sobie planuje wyjazd weekendowy lub dłuższy wakacyjny, to jest wyzwanie, bo tutaj musimy przemyśleć, czy tam, gdzie jedziemy, mamy właśnie dostosowane pomieszczenia, pokoje, tak, czy możemy tam swobodnie dojechać, jak będziemy się poruszać na miejscu. Na razie
czy to wymaga właśnie jakichś dodatkowych, jakby gdzieś tam telefonów, dopytywań się, czy wszystko jest jasne?
Jeżeli chodzi o bazę hotelową, no to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to już jest na takim wysokim poziomie. Mm-hmm. Jeśli chodzi o okolice, no to dużo nam pomaga internet, bo można sobie teraz wejść i przejść za pomocą Google. To jest takie ułatwienie, ale jeżeli trzeba zaczerpnąć głębszych informacji, to parę telefonów można wykonać jak najbardziej.
Tak, ja sobie tak myślę właśnie, że to też bardzo dyscyplinuje. Ja też jestem mamą od 16 lat dziecka z niepełnosprawnością, wszak to jest autyzm, ale też to rzeczywiście bardzo mnie mobilizuje. Dyscyplinuje, także wiem, o czym mówicie, o tym, że człowiek musi być cały czas jakby w gotowości i tutaj nie ma, tak, zmiłuj się, że tak powiem. Dobrze, to przejdźmy może, bo, że tak powiem, troszkę inspiracją do tej rozmowy było to zajmowanie miejsc osób nieuprawnionych, jeżeli chodzi o parkingi dla osób z niepełnosprawnością. Więc Natalia, do ciebie kieruję to pytanie. Jak często spotykasz się z zajmowaniem miejsc dla osób z niepełnosprawnością przez osoby nieuprawnione?
Ostatnio coraz częściej zdarza się, że przynajmniej raz w tygodniu się to zdarza. A zdarza się, że i częściej. Ostatnio była taka sytuacja, że przyszedł do domu z pracy tato i mówi, że znowu ktoś zaparkował na kopercie, czy masz ochotę zadzwonić na Straż Miejską? A ja mówię, tato, dzwoniliśmy już w tym tygodniu dwa razy. Trzeci raz, wiesz co, już mi się chyba nie chce.
Właśnie, bo ja rozumiem, że dzwonicie. Jak to wygląda właśnie? No bo zgłasza się taką sprawę, że jest zajęte miejsce i jak wygląda właśnie interwencja?
Interwencja wygląda w ten sposób, że po wykonanym telefonie, wiadomo, że strażnicy miejscy mają też tam inne obowiązki lub są na innej interwencji. Przyjeżdżają po jakimś określonym czasie i czasami się zdarza, że zdążą dokonać upomnienia lub mandatu, udzielić mandatu, ale często też się zdarza, że ta osoba, która zatrzymała się, te przysłowiowe na chwilę, po prostu uchodzi jej to na sucho. Mamy na budynku monitoring i też byśmy chcieli jakoś współdziałać ze Strażą Miejską lub z policją, żeby takie nagrania przesyłać do tych jednostek, tylko w tym celu, żeby kierowcy w takim odczuciu swobody tej, że dla mnie z premedytacją stawanie na niebieskim miejscu, to jest tak, jak jakbym na ograniczeniu 50 na godzinę śmiało sobie jechał 100 i te co mi zrobią, tak?
No właśnie, bo ja bym chciała, żeby może wszyscy kierowcy usłyszeli po prostu, jakie to są konsekwencje dla was, że osoba nieuprawniona zajmie właśnie wasze miejsce, tak? Jakie to są konsekwencje dla was, żeby to po prostu wybrzmiało?
Dla mnie, ja chciałabym zaznaczyć, że jestem osobą, która nie zawsze porusza się na wózku, to znaczy, jestem na tyle sprawna, że z pomocą opiekuna, taty, mamy czy kogokolwiek, kto ze mną będzie, jestem w stanie pokonać jakiś krótki, określony dystans bez pomocy wózka. Ale podkreślam, to jest dystans krótki, a koperty, miejsca parkingowe niebieskie, znajdują się bliżej wejść do różnych miejsc, do apteki, do sklepu, do domu, do hotelu i w momencie, w którym mój tato czy inny opiekun nie stoi na kopercie, tylko gdzieś dalej, to ja muszę pokonać większą odległość, co jest dla mnie męczące, co też może być trudne w momencie, w którym pada deszcz na przykład albo śnieg, a ja muszę podjechać wózkiem gdzieś, a w momencie, w którym pada deszcz albo śnieg, ciągi, czyli te metalowe obręcze, którymi służą do tego, żeby prowadzić wózek, są mokre i śliskie i to powoduje, że trudno jest mi prowadzić wózek, więc w takiej sytuacji bardzo istotne jest, żeby ta trasa, którą muszę pokonać, była jak najkrótsza.
Mhm. A dodam jeszcze tylko tyle, że mierzymy się z tym, co robią ludzie nieuprawnieni do zajmowania tych miejsc. Mhm. Jeżeli ktoś nam zajmie miejsce, pierwszym naszym zadaniem jest znaleźć miejsce, którego nie mamy. W takiej sytuacji znajdujemy je z reguły gdzieś o wiele dalszym miejscu, odległości. Mhm. I tu jest problem teraz tak, brać cały sprzęt, czyli wózek i natalny do domu, dobra, no to w wyjątkowych sytuacjach trzeba tak zrobić. No i teraz tak to wygląda w ten sposób, że idziemy do domu, ja ją prowadzę na górę razem, później muszę się wrócić i wózek powrotem do samochodu i pokonuje kolejny dystans. A ten, kto stanął na chwilę, stoi na chwilę.
Stoi na chwilę, tak.
I zaznaczmy też, że jest dużo osób niepełnosprawnych, które podróżują samodzielnie, bez pomocy opiekuna i jeżeli taka osoba nie zaparkuje na kopercie, to może mieć problem z przejściem z samochodu na swój wózek, ponieważ te koperty są zazwyczaj szersze i szersze są właśnie po to, żeby ułatwić nam, osobom niepełnosprawnym, właśnie to przejście z samochodu na wózek i złożenie wózka.
Mhm. Wiem, że Natalka jesteś przygotowana, więc jak wygląda to prawnie? Taka osoba nieuprawniona staje na miejscu, co powinno po prostu jakby ją czekać za to?
Jeżeli stoi bez kompletnie legitymacji, nie ma jej wyłożonej, to grozi jej kara 800 zł, 5 punktów karnych, a jeżeli taka osoba zostanie przyłapana na tym, że powiedzmy ma legitymację, ale ta legitymacja nie jest na niego, tylko na przykład na jego mamę, na jego babcie, na jego ciocie, to grozi mu kara grzywny nawet w wysokości 2000 zł.
A mówicie o upomnieniach. Dlaczego tak się dzieje, że co, upominane są tylko te osoby?
Tak, zdarza się bardzo często, że Straż Miejska przyjeżdża no i z różnych powodów likwiduje mandat i daje upomnienie. Raz miałem taką okazję widzieć to na własne oczy, zapytałem się pana strażnika, dlaczego w ten sposób postąpił. Odpowiedział mi, że to on tutaj decyduje o wymiarze kary. Moją odpowiedzią było to, że proszę pana, jeżeli ja przekroczę prędkość o 30 km na godzinę, to policjant nie daje mi upomnienia, tylko wystawia mi konkretny mandat i konkretną ilość punktów karnych. Ale to on tu decyduje i to była jego decyzja.
Myślę, że tu ułatwiłoby, jakby rzeczywiście każdy dostał odpowiedni mandat i wówczas włączyłoby się chyba po prostu myślenie, nie?
Myślenie włącza się, no nie każdy z was się zrehabilituje i przeanalizuje, co się dzieje, jeżeli otrzymałem mandat w wysokości, nie wiem, 800 zł, 1500 zł. Co się z wami wtedy dzieje w waszych głowach? Zaczynacie wolniej jeździć, zwracacie uwagę na przepisy drogowe.
A jeżeli to jest tylko upomnienie, a to może mi się uda drugi raz, nie?
Jasna sprawa. Mm-hmm, bardzo tak. Bym też chciał, żeby mandat za parkowanie dla osób niepełnosprawnych i jego powtarzanie też wiązał się z recydywą, tak jak jest to za obecnie za prędkość, czyli dzisiaj dostałem 800 zł, muszę się liczyć z tym, że następnym razem w ciągu roku będzie to 1600, ewentualne upomnienie, czy kolejne 800.
Uważam też, że dużym problemem jest właśnie używanie przez osoby nieuprawnione, tak jak mówiła Natalka, tych kart parkingowych. Nie będąc z osobą niepełnosprawną, nie możemy parkować na tym miejscu. A my dojeżdżając codziennie do pracy, widzimy, że takie sytuacje bardzo często się zdarzają, że osoba zdrowa, biegnąca z samochodu, parkuje na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. A my podjeżdżając nie mamy tego miejsca i szukamy, gdzie tu możemy je znaleźć. I to jest bardzo nagminne.
Właśnie przy tym parkingu, właśnie przy urzędzie, to tam jest strasznie, to jest częste.
Gdzieś szukać i to jest właśnie duży problem, bo widzimy, kto wysiada z danych samochodów i że osoba biegnie po prostu nawet, bo jest już spóźniona do pracy.
A macie jeszcze siłę, żeby to zgłaszać za każdym razem jakby?
Tak, natomiast zgłaszamy nie tylko do Straży Miejskiej, ale próbujemy też rozmawiać z kierowcami, którzy zajmują nielegalnie te miejsca i spotyka się to z różnymi reakcjami. Raz najczęściej ludzie mówią, że no stanąłem tylko na chwilę, co jakby no niczego nie tłumaczy. Czasami też ktoś udaje, że nie słyszy, co mówimy i po prostu ignorując nasze słowa odjeżdża sobie, ale też niestety zdarzyła się taka sytuacja, gdzie moja mama w sposób kulturalny, grzeczny zwróciła uwagę kierowcy, że no pan zaparkował, nie ma pan legitymacji, a ja jestem z córką, która ma problemy z poruszaniem się i chciałabym tutaj zaparkować. I ten mężczyzna zaczął wobec mamy używać wulgaryzmów.
No to już powinno być karalne w ogóle. Mogłyby pomóc mandaty, prawda? Mogłyby pomóc. A czy jeszcze coś mogłyby pomóc?
Co by mogło pomóc? Najbardziej by nam pomogło zwykła weryfikacja, kontrole służb Straży Miejskiej i Policji. Wystarczyłoby podjechać pod miejsce dla niepełnosprawnych, gdzie stoi pojazd i sprawdzić, czy dana osoba, tak jak koleżanka wspomniała, poruszająca się zdrowo, czy jest uprawniona do zajmowania takiego miejsca, bo przepisy mówią wyraźnie, że miejsce takie może zająć tylko i wyłącznie z osobą niepełnosprawną. Nagminnie widzimy, że ludzie korzystają z tych kart osób niepełnosprawnych, nie wiem dlaczego i po co. I takim pierwszym naszym apelem jest to, żeby służby mundurowe po prostu podjeżdżały albo przyjeżdżając obok kopert, zatrzymały się, sprawdziły, czy koperta w ogóle jest za oknem, a jeżeli jest kierowca, to sprawdzić, czy ma do tego prawo do zajmowania. Tak naprawdę w życiu spotkaliśmy się raz, maksymalnie dwa razy, gdzie z Natalią zajęliśmy kopertę i natychmiast podjechała straż. Chyba dlatego, widząc, że dopiero co podjechaliśmy, wylegitymowali nas, czy jest karta i czy jest osoba niepełnosprawna.
To dobrze, chociaż
ale
tyle.
To było w Szczecinie.
Ale to w Szczecinie było. Wiemy, że też akcje jakby społeczne są bardzo ważne i tutaj jedną z akcji społecznych takich właśnie jakby, żeby poznali też wasze życie, prowadziło Stowarzyszenie Wolontariat Szansa. Może powiedzcie, skąd w ogóle pomysł był na inicjatywę Miejski Survival na wózku?
Pomysł się zrodził w sumie
właśnie z przypadku.
Z przypadku właśnie, bo sobie pomyśleliśmy już kilka lat temu, żeby co zrobić, żeby uświadomić właśnie osoby pełnosprawne, z jakimi my się problemami codziennego borykamy. Tak?
A że uczestniczyliśmy wcześniej w zajęciach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, to mieliśmy taki jakby przykład tego, jak się poruszać w przestrzeni miejskiej poprzez przeszkody, które oni nam demonstrowali.
Czyli wy też jakby uczestniczyliście w takich zajęciach, prawda? No,
tak.
Tak, wiele lat.
Wiele lat.
I też w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, kiedyś jak pojechałam na Turrus, to moja mama miała takie wyzwanie, musiała się podjąć, że cały dzień musiała poruszać się na wózku po obiekcie, w którym odbywał się nasz Turrus i mama musiała wszystko zrobić. Przygotować śniadanie dla mnie, dla siebie.
Na tym wózku.
Tak, tak. I z wózka mogła zejść tylko jak mieliśmy przerwę, gdzie mogliśmy iść do pokoju.
Ja dodam tylko jeszcze, że bo byłem świadkiem tego challenge'u, że najciekawsze dla mnie było to, jak żona nam poda gorące napoje do stolika.
No i jak to wyszło?
Było bardzo ciężko, musiała to zrobić pojedynczo, gdyż człowiek, który nie porusza się na wózku, w ogóle nie ma pojęcia, z czym się ci ludzie borykają.
No właśnie.
I też jak mama zaczęła poruszać się na wózku w ramach tego challenge'u, to okazało się, że konieczne jest przemeblowanie pokoju, a konkretnie przestawienie łóżek, tak żeby w pokoju zrobiło się więcej miejsca i żebyśmy mogli się swobodnie na wózku poruszać.
No tak, no bo to trzeba jakby całą logistykę w pokoju, wszystko.
Całą przestrzeń.
Przestrzeń, tak. Zmienić. Dobrze, a jak byście opowiedzieli, jak wygląda właśnie taki tor przeszkód?
Tata Przemka przygotował taki podest imitujący chodnik, różne podjazdy, schody.
Z tym, czym na co dzień po prostu się mierzycie,
tak,
prawda?
Tak, czyli to, co spotykam na co dzień w mieście, tak?
No dobrze, i jak reagowały osoby właśnie, które pierwszy raz próbowały przejechać właśnie się tym wózkiem?
Miały tylko jedno zdanie. To jest wyzwanie.
Ale radziły sobie rzeczywiście? Jak to wyglądało?
Z asekuracją tak. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, ale no, jak to w życiu, nie? Ale mówi, że to jest lepsze jak siłownia. To jest takie ciężkie, nie? Że to jest lepsze jak siłownia.
Nikt się pewnie nie spodziewał po prostu, ile to siły wymaga, prawda? Na co dzień. A jakie było, powiedzcie, przesłanie jakby wasze tej akcji?
Uświadomienie właśnie osobom pełnosprawnym, jak to jest, tak? Mm-hmm. Żeby zobaczyli z perspektywy wózka nasze życie.
Zobaczyli, ale przede wszystkim zrozumieli.
Dokładnie.
I poczuli, tak.
I poczuli, tak, na własnej skórze.
Bo my możemy opowiadać i każdy to przyjmie, że okej, no masz wózek, to sobie wszędzie dojedziesz, nie? Że to jest takie proste.
Ale nie tylko osób niepełnosprawnych, tak? Bo też dotyczy nas, rodziców, co my musimy, ile siły włożyć w to wszystko, żeby po prostu im pomóc, tak? Bo nie, znaczy, nie są na tyle, nie mogą być na tyle samodzielni, żeby się mogli poruszać sami, tak? Bo każda przeszkoda, tak jak krawężnik czy coś, niestety oni tego nie pokonają sami. Muszą mieć kogoś, żeby im pomógł i asekurować, tak. I dlatego stworzyliśmy ten tor właśnie po to, żeby wszyscy zobaczyli
uświadomić
ich, jak jest ciężko osobom niepełnosprawnym i rodzicom, opiekunom, nie? Mhm.
Pamiętam, Iwonka, też mówiłaś o tym podjeździe pod którąś przychodnię. Nie będziemy mówić pod jaką, tylko że to jest po prostu jakby, że to też jest zrobiony podjazd, ale on jest niemożliwy do pokonania.
Tak, znaczy są podjazdy do przychodni, gdzie naprawdę nie możemy ich pokonać, nie? Mhm. Nie wjedziemy wózkiem, bo po prostu nie mamy siły tyle, żeby z nimi wjechać, nie mówiąc już o tym, żeby oni sami wjechali.
Czyli najprawdopodobniej po prostu nie był sprawdzony, tak?
Znaczy jest po prostu zrobiony, no po prostu jest pokazane, że znaczy pokonane są bariery dla osób niepełnosprawnych. Mhm.
Też chcieliśmy też pokazać pełnosprawnym ludziom, jak pomóc takiej osobie, tak? Mhm.
Tak,
jak poprosi taka osoba na wózku o pomoc, żeby wiedziała, co ma zrobić.
Tak, bo społeczność nie jest dostosowana właśnie do tego, żeby osobom niepełnosprawnym pomóc, wręcz przeciwnie, się boją, żeby można było podejść i pomóc, tak?
Może boją się, bo nie wiedzą,
tak,
nie znają.
Tak, no nie wiedzą, a chcemy właśnie uświadomić to właśnie, żeby się po prostu nie bali, żeby po prostu podchodzili, jak mają ochotę i żeby mogli bez problemów nam, pomóc osobie niepełnosprawnej. Mm.
To jest też ważne, dlatego że ja się często spotykam z tym, że ktoś chce mi pomóc i na przykład chce przenieść mnie razem z wózkiem po schodach i chcąc to zrobić, chwyta za niewłaściwe elementy wózka, na przykład za ciągi, czyli te metalowe obręcze, które służą mi do tego, żebym samodzielnie prowadziła wózek. I jeżeli taka osoba będzie mnie przenosić po schodach i chwyci za te ciągi, to jest to niebezpieczne, ponieważ ciągi się ruszają i ja z tym wózkiem jakby mogę wypaść osobie, która mnie trzyma.
No czyli co tu dużo mówić, po prostu takie akcje jak wasza są też bardzo potrzebne. I czy planujecie jakby kolejne edycje?
Jeszcze tak dopowiem, ta nasza akcja tak naprawdę też miała mentalne przygotowanie takiej osoby do przede wszystkim pokazanie, jak to jest właśnie na wózku, nie? Że nie jest tak właśnie łatwo, nie? A następne spotkanie, w sumie na następną edycję naszej inicjatywy, czyli Miejski Sygrywanie na Wózku, już będzie niedługo w Festynie Organizacji Pozarządowych przy DKK.
Tak, 22 czerwca, tak jest, także wszystkich zachęcamy, żeby podeszli i sprawdzili, jak to jest, nie? Na wózku.
Mam nadzieję, że tym razem będzie was jeszcze więcej.
Zachęcamy, ja sama pójdę, spróbuję. Co was właśnie najbardziej jakby wzmacnia i skąd bierzecie siłę?
To mi się od podejścia, od charakteru zależy. Nie zmienisz tego.
Pewnie wsparcia rodziców, nie?
Wsparcie rodziców, wsparcie przyjaciół i dużej części osób, które wspierają, ale też posiadanie, myślę, pasji. To jest takie bardzo budujące i właśnie, tak jak wspomniałaś, wzmacniające.
No to dobrze. To jeszcze do opiekunów, słuchajcie. No skąd wy czerpiecie tą energię?
Czerpiemy tą energię? No z tego, że oni są z nami. Mhm. Cieszymy się z każdego dnia, że jednak są, walczymy o nich. No i też się cieszymy z każdego roku praktycznie, że są z nami. No i dają nam dużo też właśnie siły, żeby po prostu być, pomagać im, dbać o nich, bo jeżeli nas kiedykolwiek zabraknie, to...
No dobrze, a takie trudne chwile? Jak nie chcecie, to nie mówcie oczywiście, ale co wam pomaga w takich trudnych chwilach?
Mi? Płacz. płacz w trudnych chwilach. To znaczy, trudne chwile to jestem, mam dużo siły strasznie, żeby po prostu sobie z tymi problemami pomóc, a później dopiero gdzieś to puszcza. A tak to nie. To dużo. Każda matka chyba ma dużo siły, rodzic każdy ma dużo siły, żeby po prostu nie zostawić, pomagać, dawać sobie radę z tym wszystkim.
Jesteśmy bardzo silni. Przez tyle lat już nauczyliśmy się być silnym, aby móc pomóc swoim dzieciom.
Ja energię czerpię od Natalii, bo każdy jej najmniejszy sukcesik, najmniejsze osiągnięcie to dla mnie jest wielki ładunek energii na dalsze działania. Tu chyba wspólnie staramy się działać w tym kierunku. A pytanie o słabsze momenty, to jest bardzo ciężkie do przetrawienia. Czasami człowiek się zamyka z myślami, dlaczego tak i co by mogło to zmienić. Nie jest to proste, no, ale trzeba to jakoś zwyciężyć.
No pewnie, pewnie. Natalka to akurat jest taką iskierką też, nie bym powiedziała. Zresztą wy wszyscy tutaj tak działacie, jakby nie zamykacie się też w sobie, wychodzicie, więc to naprawdę jest bardzo dużo siły w was jest i to widać. Dobrze, a tak na koniec, co chcielibyście powiedzieć właśnie osobom, które parkują nielegalnie na kopercie?
Nie róbcie tego.
Ja pod jedną z galerii handlowych w miejscowości Bielsko-Biała obok koperty znalazłam taką fajną tabliczkę z napisem, czy naprawdę chciałbyś być na moim miejscu.
I tak, myślę, gdzieś to nawet u nas też widziałam. Zabierz moją niepełnosprawność. Też są tak.
Tak, i myślę, że właśnie to pytanie, czy naprawdę chcesz być na moim miejscu, bym chciała zadać takim osobom.
Albo jeszcze takie pytanie, albo takie stwierdzenie, że zabrałeś moje miejsce, zabierz moją niepełnosprawność. O,
tak. No właśnie, Przemku, bo ja jeszcze do ciebie mam. Pamiętam, że dyskutowaliśmy nawet, pisaliśmy do siebie właśnie o akcji, co miałeś chęć zrobić z Krzysztofem, więc może powiedz.
No, było tak, kiedyś mieliśmy taki pomysł we dwóch, że wyprodukujemy naklejki właśnie z napisem, chcę brać moje miejsce, to zabierz moją niepełnosprawność. Mm-hmm. I taka, żeby naklejka była właśnie nie do zdrapania.
No tak, bo to chyba była taka najlepsza też i chyba może by rzeczywiście zaczęli jakby te osoby może myśleć, gdzie stają.
Taka może karna niepełnosprawność, tak jak nie będę nawiązywał do innych naklejek.
No, dokładnie tak.
Dobra, to jeszcze może takie o marzeniach troszkę dotyczących właśnie dostępności. Macie jakieś takie marzenia?
Ja trochę nawiązując do tego, co powiedział mój tata, że kiedy planujemy wyjazd, to musimy nieraz zadzwonić do pracowników hotelu, żeby się upewnić, dopytać, czy miejsce jest dostosowane, to myślę, że takim marzeniem byłoby to, żeby jak najwięcej miejsc było dostosowanych, bo jeżeli byłyby dostosowanych duża ilość miejsc, to nie zmagalibyśmy się z takimi dylematami, że jedziemy w nowe miejsce i zastanawiamy się, czy damy sobie radę, funkcjonując w tym nowym miejscu. Czy ono na pewno nie będzie miało żadnych barier dla nas?
To ja dołączę się do twojego marzenia i chciałbym, żeby kiedyś my, opiekunowie, jak i nasi podopieczni niepełnosprawni, nie zastanawiali się właśnie nad tym, tylko planujesz sobie wyjazd, czy to do Gdańska, czy do Zakopanego, czy za granicę. Po prostu klikasz i jedziesz i masz tą pewność i świadomość, że nic cię tam nie zaskoczy.
No to powinno być naturalne, nie?
Tak.
Tak. Dostępność dla wszystkich. A wasze marzenia?
Moim marzeniem to by było tak na przykład, żeby na przykład na weekend mój syn dostał jakiegoś asystenta i żeby się zajął na przykład, zaopiekował się nim, a my żebyśmy mogli na przykład skorzystać z chwili wytchnienia i naładować swojej baterii, akumulatory, baterii po prostu, a tego u nas nie ma, nie? I chciałabym właśnie, żeby wszyscy rodzice mieli taką możliwość, żeby mogli raz na jakiś czas jechać sobie odpocząć.
No życzmy sobie tej asystencji. To jeszcze może powiedzcie, czego oczekujecie od władz miasta i projektantów przestrzeni?
Ja tak jak wspomniałam, jestem tegoroczną maturzystką i ja w tej chwili zmagam się z takim problemem, że szukam jakby różnych pomysłów na siebie, zarówno związanych ze studiami, jak i niezwiązanych ze studiami. I przeglądałam ofertę kilku uczelni wyższych, na których chciałabym studiować. Ta lista była bardzo długa i niestety kilka uczelni wyższych musiałam wykreślić z mojej listy marzeń, ponieważ te uniwersytety były niedostosowane pod względ dla osób z niepełnosprawnością i nie poradziłabym sobie funkcjonując na tych uniwersytetach. Oczekuję od osób, które zajmują się właśnie projektowaniem przestrzeni, żeby również takie obiekty jak szkoły, uczelnie wyższe były dostosowane, żeby osoba niepełnosprawna nie musiała jakby wykreślać swojej wymarzonej szkoły czy uczelni z listy marzeń tylko dlatego, że ten obiekt jest niedostosowany.
Ja się podłączam do tego apelu. No żyjemy już w XXI wieku, więc myślę, że tu już wszystko powinno być dostępne, w każdym bądź razie naprawdę wszystko powinno być robione, żeby ta dostępność była tworzona. To jak się okazuje, niestety jeszcze do końca nie jest to tak, jak powinno być. Dziękuję wam za te wszystkie głosy, takie pełne szczerości i doświadczenia, ale też siły i determinacji. No co, ta rozmowa to nie tylko opowieść o barierach, ale przede wszystkim o ludziach, o relacjach, walce o normalność i prawie do obecności właśnie w każdej przestrzeni.
Przy okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby pełnosprawne i niepełnosprawne do naszego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Przyjaciół Wolontariat Szansa. Dla wszystkich jest miejsce. Wszystkie informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa na Facebooku.
A jeśli ktoś by był ciekawy i chciał poznać bliżej życie osób z niepełnosprawnością i poczytać o różnych ciekawostkach na jego temat, to zapraszam na mojego bloga i Instagrama o nazwie Natka na kółkach.
A ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękujemy!
Oczywiście zapraszam także do komentowania, można pod postem na Facebooku, ale także zapraszam do kontaktu. Numer telefonu to 512-8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.